Chomika, zdrowego chomika.
Deszczowa sobota. Kiedyż to ostatni raz była deszczowa sobota? Jakoś dawno temu. Kłaniamy się Państwu w klinice zdrowego chomika. Grzegorz Bernasik, to ja po tej stronie podwójnej szyby, a za szyby Michał Karoń. Dziś wiele mamy planów i sam nie wiem, gdzie to się wszystko w tej małej kliniczce zdrowego chomika zmieści. Przede wszystkim w studiu witam gości, ekspertów i współautorów audycji, teriologii Ola Jurkiewicz-Azab.
Dzień dobry.
Andrzej Kłosiński nasłuchuje po drugiej stronie telefonicznych linii. Jest Andrzej Jaworski, Fundacja Psi Los.
Dzień dobry, witam.
Z ramienia organizatorów zbliżającej się, bo już za tydzień mającej się odbyć 25. Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych. Małgorzata Bożyk, Agnieszka Wojtala.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i oni, o których zaraz opowiemy chórem i właściwie także indywidualnie.
I pies.
No to oni.
Pod stołem runa, a nad stołem opiekunowie. Dzień dobry, opiekunowie.
Dzień dobry.
No proszę, wiadomo, że małżeństwo, bo mówią zgodnie chórem. A runa jest jednak tutaj głównym podmiotem naszych opowieści i przedmiotem pewnego problemu. A zarazem tematem dotyczącym niedomagania stawu biodrowego i nowoczesnych technik leczenia. Dobrze powiedziałem?
Doskonale.
Fundacja Psi Los, bo Fundacja Psi Los runą się zajęła.
To ja od razu zdradzę runa.psilos.org. Ja ten adres będę powtarzał dzisiaj nieustająco. runa.psilos.org. Tam cała historia runy, tam zbiórka utworzona na portalu Ratujemy Zwierzaki. Na niemałą kwotę, to jest kwota przeznaczona na dwie operacje, na wymianę stawów biodrowych, a więcej o tym, no to posłuchajcie nas,
zaraz
będziecie wiedzieć.
Opowiemy. Magdalena i Mateusz, właściciele runy. Runy, która jest młodym psiakiem.
Tak, 13 miesięcy skończyła całkiem. 13 miesięcy skończyła całkiem niedawno.
Wycałowała się ze wszystkimi tuż przed audycją.
A tak, widzisz, a mnie oszczekała na przykład pod radiem, ale to tylko na chwilę.
Nie, to, tak, to ze mną było inaczej, całuśnie.
Tak, ona jest bardzo towarzyskim psem. No z tym, że właśnie
to
ma takie...
To co dyszy, to runa.
Ma takie po prostu, no czasami emocjonalne zrywy, ale generalnie to jest cudowny piesek.
Tak, ale w tej cudowności jest odrobina gorzkiej kropelki, no bo rosła sobie, rosła runa i nagle co? Pewnego dnia zauważyliście, że...
Tak, pewnego dnia podczas jednej z górskich naszych wycieczek runa zeskoczyła z około metrowej skarpy. No jako, że to jest bardzo energiczny pies, oczypała się, pobiegła dalej,
raz, tak?
Nie było nic widać. Po kilku dniach zauważyliśmy, że kuleje, udaliśmy się do weterynarza. Wdrożyliśmy leczenie, które nic tak naprawdę nie dawało. Problem się cały czas pogłębiał i zdecydowaliśmy się zrobić rentgen, na którym okazało się, że runa ma ciężkie zwyrodnienie stawów biodrowych.
I nie jest to efekt dysplazję. Tego skoku.
Nie jest to efekt tego skoku. Tak naprawdę problem jest to genetyczny problem, który rozwijał się wraz z psem od początku tak naprawdę jej życia.
I jest teraz klinika, która podjęła się zabiegu nietaniego, więc trzeba było pomocy i Fundacji Psi Los. I nie tylko tej fundacji?
Tak, bo razem z Fundacją Ratujemy Zwierzaki organizujemy takie zbiórki, między innymi taką zbiórkę jak dla runy. To są zbiórki zazwyczaj na duże kwoty, bo...
To chyba nie jest prosta. Zaraz będziemy rozmawiać o tym z panem Jackiem Mederskim z Kliniki Weterynaryjnej w Grudziądzu, o tym, na ile to proste, na ile to łatwe, na ile to...
Nie jest to proste, natomiast ratujemy...
Tanie na pewno nie.
Ratujemy Zwierzaki ma swoje sposoby i swoją moc, dzięki którym udaje się tak naprawdę nam. Pamiętasz Maxa?
No, pamiętam.
Maxa, który też urodził się bez bioder i też miał kilka tych operacji, tak? To była taka nasza, w historii naszej fundacji, taka pierwsza duża zbiórka. A potem poszły już kolejne, bo i też cały czas bardzo rozwijają się możliwości leczenia weterynaryjnego, takie chirurgiczne.
Ja od razu powiem, że to nie jest tak, że runa została wniesiona tu na ramionach. Runa biega, runa skacze, nawet potrafi do smaczka prawie że w przyklęku, z przysiadu wyjść w górę. No tylko co by się działo, gdyby nie zainterweniować?
Tak naprawdę to można powiedzieć, że no już było widać po pewnym czasie, że no ona po prostu kuleje, tak? I teraz jest cały czas, była cały czas na lekach przeciwbólowych, więc jej funkcjonowanie było znacznie ułatwione. Teraz musieliśmy odstawić leki przeciwbólowe, bo przygotowujemy się do operacji właśnie w klinice doktora Mederskiego. No i nie wiemy, co będzie. Boimy się po prostu, że będzie po prostu cierpieć.
No to teraz połączmy się z Grudziądzem, bo mamy połączenie z panem lekarzem weterynarii Jackiem Mederskim, klinika Verum w Grudziądzu. Dzień dobry, witamy i prosimy, nie zawracając długo głowy, o dwa słowa na temat w ogóle protezowania stawu biodrowego u zwierząt. Od kiedy to jest wykonywane, panie doktorze?
Pierwsze protezy stawu biodrowego w latach 50. Przez ten okres od pierwszego wprowadzenia protezy stawu biodrowego same implanty, jak i technika wprowadzenia zmienia się radykalnie. Postęp w tej dziedzinie, również tak w medycynie człowieka, jak i w medycynie zwierząt, następował w związku z rozwojem technologii, industrializacji, możliwości jakby badawczych. To są zupełnie inne protezy. Nowa technologia produkcji, wszedł tytan w którymś tam momencie. Tytan jest wykorzystywany metalem do produkcji właśnie protez ze względu na swoje właściwości, wytrzymałość, lepszą integrację z tkankami, mniejszą wrażliwość na infekcje, więc również technologia sama produkcji implantów zmieniła się, bo mamy w tej chwili wydruki 3D implantów, gdzie możemy zaprojektować nawet implanty pod danego pacjenta. Materiał i jakby idea jest bardzo podobna u zwierząt, jak i u ludzi. Tak samo mamy te same komponenty, czyli mamy trzpień, który jest wprowadzany w kość udową, mamy główkę i mamy panewkę. Materiały, do których są zbudowane czy wytwarzane implanty dla zwierząt, są tymi samymi materiałami, jakie są używane w protezach ludzkich. Zwierzęta, bo protezy wprowadzamy zarówno u psów, jak i kotów, z reguły dzień po operacji zaczynają obciążać kończyny, czyli chodzą na czterech nogach, nazwijmy to. I pełen okres rekonwalescencji my chcemy obserwować z tygodnia na tydzień, który kończy się mniej więcej w wieku 4-6, znaczy w okresie 4-6 tygodni od operacji.
Panie doktorze, mamy tu w studiu runę, czyli pewnie, daj Boże, chciałbym powiedzieć, przyszłą pacjentkę wyleczoną. A jak wygląda kwalifikacja do takiego zabiegu?
Po pierwsze, jest zniszczony staw biodrowy, jest bolesny, pacjent kuleje. Po drugie, nie może mieć żadnych innych dodatkowych chorób neurologicznych bądź ortopedycznych. Myślę o na przykład chorobach kręgosłupa, dyskopatii, jakiejś niestabilności lędźwiowo-krzyżowej. Nie może być żadnych schorzeń ortopedycznych typu zerwane więzadło krzyżowe, które jest dość częstym przypadłością u psów. Także pacjent nie może mieć takich dolegliwości, takich chorób. Jeżeli one występują, muszą być wyleczone i dopiero na końcu jest wykonywany zabieg protezowania. Również wszystkiego rodzaju infekcje, które mogą być w organizmie, zwłaszcza infekcje skóry, uszu, nie wiem, zębów, gruczołów, prostaty, pęcherza moczowego, nie mogą mieć miejsca, muszą być wyleczone. I dopiero później pacjent jest kwalifikowany do zabiegu endoprotezy. Myślimy o tym dlatego, że drogą krwi taka infekcja może przenieść się w miejsce, gdzie jest wprowadzany implant i może doprowadzić do obluzowania i zainfekowania. W tej chwili nie ma już ograniczeń, jeżeli chodzi o wielkość pacjentów, którzy mogą być poddani wprowadzaniu implantów protezy stawu biodrowego, ze względu na to, że mamy implanty, które kwalifikują się do wprowadzenia dla pacjentów 2-kilogramowych, wielkości 2 kg, do pacjentów nawet 100 kg. Idea jest bardzo podobna u zwierząt, jak i u ludzi. Tak samo mamy te same komponenty, czyli mamy trzpień, który jest wprowadzany w kość udową, mamy główkę i mamy panewkę. Materiały, do których są zbudowane czy wytwarzane implanty dla zwierząt, są tymi samymi materiałami, jakie są używane w protezach ludzkich. Zwierzęta, bo protezy wprowadzamy zarówno u psów, jak i kotów, z reguły dzień po operacji zaczynają obciążać kończyny, czyli chodzą na czterech nogach, nazwijmy to. I pełen okres rekonwalescencji my chcemy obserwować z tygodnia na tydzień, który kończy się mniej więcej w wieku 4-6, znaczy w okresie 4-6 tygodni od operacji.
Przypomnę lekarz weterynarii Jacek Mederski, klinika weterynaryjna Werum w Grudziądzu. Dlaczego w Grudziądzu trzeba było aż szukać? Bliżej się nie udało?
No nie bardzo, to doktor Wojtek pewnie mógłby się wypowiedzieć. No to jest człowiek, który rzeczywiście czyni cuda w tym zakresie i myślę, że ja z panem doktorem rozmawiałem, no to czasem 50 takich operacji rocznie jest w stanie wykonać, więc też ma jakieś doświadczenie, tak? Jak widać, to nie jest problem tylko runy. runa.psilos.org, od razu przypomnę adres, gdzie jest historia opisana, gdzie link do zbiórki, gdzie można wesprzeć nas finansowo. Natomiast historia runy nie jest odosobniona. My takich zbiórek mieliśmy parę i poza zbiórką dla runy mamy też jeszcze kolejną zbiórkę dla Halvora i tak dalej, i to też są wszystko protezy stawów biodrowych.
www.psilos.org, tam szczegóły, a ten adres dotyczący runy to www.runa.psilos.org. Runa to jeszcze nie wie, że czeka ją jakiś zabieg, rozumiem? Czy rozmawiacie o tym?
Tak, staramy się ją uświadomić. Myślę, że nie wie. Natomiast ilość wizyt u weterynarza po prostu jest teraz coraz większa. Co chwilę musimy po prostu robić badania, więc myślę, że spodziewa się.
Temat psi nam się pojawiać będzie jeszcze niejednokrotnie dzisiaj, bo przecież te, które startują w przyszłotygodniowej 25. Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych, no to już szykują formę startową, prawda, pani Małgorzata, prawda, pani Agnieszko?
Tak, oczywiście. Pieski już od dłuższego czasu trenują przede wszystkim, żeby się pięknie pokazać. Właściciele psów, groomerzy pracują nad sierścią. Jest to show, pies musi być piękny na tą wystawę.
Czy 25., czyli jubileuszowa, ma swoje jakieś specjalne wymogi, atrakcje, czy ona będzie tak okazała jak każda z poprzednich 24?
To znaczy staramy się, żeby każda nasza wystawa była wyjątkowa. Ta też będzie wyjątkowa z kilku względów. Będziemy mieli pewien jubileusz, ale może później o tym powiemy. Będziemy mieli pytanie do słuchaczy.
Może. Nie, no od razu mówmy, jak mamy niespodziankę, to już umrę z niecierpliwości.
Potem uciekają też takie rzeczy.
Tak, w tym roku obchodzimy jubileusz, piękny jubileusz polskiej rasy, polskiego owczarka nizinnego. Będziemy świętować na tej wystawie ten jubileusz. I pytanie do słuchaczy. Kiedy polski owczarek nizinny został zatwierdzony jako rasa przez FCI, kiedy został opublikowany wzorzec?
Rok wystarczy, mam nadzieję.
Rok, tak, bo od tego roku liczymy tą rasę jako oficjalną polską rasę.
grzegorz.bernasik@radiokrakow.pl. Można wygrać oczywiście zaproszenie na wystawę. I coś jeszcze dorzucimy z Biblioteki Kliniki Zdrowego Chomika z pewnością. Ale pytanie chyba nie jest takie bardzo łatwe. Można się pomylić?
No, to jest trudne pytanie, ale jubileusz jest okrągły. Jubileusz jest okrągły, to musi być data, no...
Z końcówką wiadomą.
Tak, chodzi o rok.
Panie Agnieszko, to jest oczywiście cały logistyczny ciąg przygotowań, ale co się dzieje w ciągu tych ostatnich dni przed wystawą? Bo dziś, wiem z pierwszego źródła, na terenach AWF w Czyżynach to galopują rumaki biorące udział i jeźdźcy w konkurencji pięcioboju nowoczesnego na Igrzyskach Europejskich. Doktora Wojtka zaraz o to zapytamy. A teraz?
Tak, w tym roku nasza wystawa będzie wyjątkowa również pod tym względem, że zmieni się trochę układ ringów. Ze względu na odbywające się w tej chwili imprezy sportowe nie możemy korzystać z tych terenów, z których korzystaliśmy dotychczas, więc również...
Trzeba będzie was poszukać gdzieś.
Tak, trzeba będzie nas poszukać. Oczywiście opublikujemy stosowne mapki. Teraz nad nimi pracujemy. Ten ostatni tydzień zawsze jest bardzo gorącym czasem, bo staramy się wszystko przygotować jak najlepiej. Musimy przygotować wszystkie ringi, ringi oceny poszczególnych ras, ringi honorowe. Musimy przygotować plany dla sędziów, musimy tych sędziów przywitać. No jest to taki...
Sędziów z Polski, Estonii, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Słowacji, Holandii, tak. Niemiec, Ukrainy. Jak zostać sędzią kinologicznym?
Każdy kraj ma swoje regulaminy i w każdym kraju jest to odbywać to na innych zasadach. U nas trzeba zacząć od tego, żeby zostać członkiem Związku Kynologicznego w Polsce. Przez 2 lata aktywnie działać w tym związku.
I mieć własnego psa.
Nie trzeba mieć psa. To jest też ciekawostka.
Ale podejrzewam, że nie ma sędziego bez własnego psa. Czy to się zdarza w ogóle w przyrodzie?
To się zdarza. Rzadko. To się zdarza, choć rzadko. Najczęściej, ponieważ ta ścieżka jest
długa i żmudna, bo żeby zostać sędzią kynologicznym w Polsce, tak naprawdę, krajowym sędzią, tak naprawdę trzeba poświęcić przynajmniej 6 lat. Więc mało kto, nie mając psów i nie siedząc w tym dość głęboko, chciałby się tym zająć.
No, mam tu całą grupę ras, których nawet nazw nie wszystkich jestem, nie podejmę się wymówienia. Nie wiem, jak moi kochani goście. Niektóre są ortograficznie nie do przeczytania. Nawet nie wiem, w jakim to języku. No, ten najtrudniejszy to ten po Bragdowern.
Bragdowern, tak.
Bragdowern, tak. Mm-hmm. A następny?
Sarlos Wolfhand.
Dziękuję bardzo. I ten porcelanowy?
Porcelan, tak.
Właśnie, tak. A ostatni? Praski Krysarik? To jest jakaś Słowenia? Bałkańska jakaś rasa?
Nie, to jest pies pochodzący z Czech.
A od razu tak pomyślałam.
Tak. No, zachęcam, żeby zajrzeć na Facebooka. Chyba tam najlepiej.
Tak, na Facebooka, na stronę, na naszej stronie jest spis ras, kiedy one będą wystawiane, także można sobie wybrać rasę interesującą i przyjść obejrzeć konkretną rasę na ringi. Będą też wszystkie te rasy, które tu są wymienione, ponieważ są rzadkie, więc to będą pojedyncze egzemplarze.
Wrócimy jeszcze na zakończenie audycji do wystawy, bo czekamy na odpowiedź na pytanie. Jeszcze chyba dobrej nie ma. Powtórzmy pytanie zatem.
W którym roku został zatwierdzony wzorzec polskiego owczarka nizinnego?
I trzeba zgadnąć dwie cyfry, bo na pewno z przodu jest jedynka, a na końcu trójka.
Ty to potrafisz podpowiedzieć, naprawdę.
Proszę.
Czy jesteśmy połączeni z Danielem? Halo, halo.
Dzień dobry.
Daniel Urbaniak ma dzisiaj
bardzo, bardzo serdecznie.
Trzy minuty względem zdrowia zwierzęcego, a szczególnie szanownej sowy Krystyny.
Witam was, nowy targ miasta sów. Urbania, który w swojej wadze nosi 24 śrubki i 3 blachy, więc o operacjach ortopedycznych mógłbym mówić tutaj godzinami, ale kochani, o czym ja chcę powiedzieć? O ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt.
Bardzo proszę.
Bo tam moje wszystkie skrzydlate i nie tylko zwierzaki, które gdzieś tam Urbaniak czy inni zapaleńcy po Polsce zbierają. Kochani, i warto znaleźć sobie taki ośrodek w swojej najbliższej okolicy. Te ośrodki potrzebują naszej pomocy, a przede wszystkim tej finansowej, więc kochani, zachęcam was do tego, żebyście pomagali ośrodkom, bo one naprawdę potrzebują naszych pieniążków, a ja teraz tak płynnie przejdę do tego, że jutro Seba ma urodziny, więc kochani, cała klinika zdrowego chomika. Sebastian na pewno nas słyszy teraz w Herklowej. Seba, 100 lat, stary.
100 lat.
I ciocia Jola też powiedziała.
Ciocia obiecała, że nie będzie śpiewać.
Najlepsze życzenia, Sebastian, od całej wszystkich, kliniki zdrowego chomika. Wszystkich radiosłuchaczy, którzy nas kochają, uwielbiają, piszą do nas. Sebastian, widzimy się dzisiaj na twoich urodzinach, a ja was, kochani, serdecznie pozdrawiam i zachęcam was do składania życzeń.
Bawcie się dobrze.
Dzięki, kochanie, trzymajcie się.
Klinika zdrowego chomika śpiewa chórem 100 lat. Oficjalnie zaśpiewa po audycji, jeśli pozwolicie. Ściskamy was bardzo serdecznie. Zdrowia życzymy wszystkim zwierzakom przede wszystkim i ta informacja o klinikach bardzo istotna. Jakby nie klinika, to proszę dzwonić do Daniela. On zawsze zaradzi. Tak. Wiesz coś o tym.
Tak, Daniel zaradzi i generalnie jest tak, że jak się, że tak powiem, zareklamujemy w świecie i wiedzą ludzie, że się zajmujemy dzikimi zwierzakami, to dzwonią do nas. Ja też miałam ostatnio telefon w sprawie wiewiórki akurat. Natomiast to, co było już wspomniane przez Daniela, warto się zorientować, jeżeli nas interesują dzikie zwierzaki, gdzie w naszej okolicy najbliższej znajduje się jakiś ośrodek, który udziela takiej pomocy. Jest to w przypadku zwierząt rannych, na przykład jest to obowiązek udzielenia takiej pomocy, więc musimy znaleźć na stronach lokalnych, na niektórych są nawet listy, tak jak wysyłałam ostatnio mojej cudownej gospodyni z Okrzowa, gdzie często nocuję jeżdżąc na łosie. Okazuje się, że w każdym mieście czy też w okolicy coś się znajdzie takiego, żeby przynajmniej zadzwonić, pierwsze informacje uzyskać o takiej pomocy. W przypadku wiewiórki, no to wiadomo, było to podanie wody i ewentualnie wizyta u weterynarza, jeżeli taka będzie konieczna. Teraz w lecie rzeczywiście często powodem problemów jest odwodnienie. Więc tutaj to jest pierwsza rzecz, którą możemy zrobić. Natomiast dużym zwierzakom sami nie udzielamy pomocy, bo jest to po prostu niebezpieczne, ale taką pomoc możemy wezwać do tych zwierząt. Możemy je zabezpieczyć, a przede wszystkim ich nie stresować dodatkowo.
Wspomniałaś przed audycją o tym, że właściwie przypomniałaś mi o pewnym wilku, który będąc kontuzjowanym, został wzięty pod opiekę przez stado.
Tak, to się często u wilków zdarza. One są bardzo rodzinne. W momencie, kiedy któryś wilk jest stary, czy ma inne dysfunkcje, jak właśnie jakieś rany, złamaną łapę i każdą inną chorobę, to wilki od wieków, to jest udowodnione badaniami naukowymi, zajmują się swoim członkami swojego stada. Czyli jeżeli taki wilk nie jest zdolny do polowania, one będą mu pomagały, przynosiły jedzenie, będą
brały
się nim
w środek
zajmowały. Tak, będą się po prostu tym osobnikiem zajmować.
Było to sfilmowane chyba przez fotopułapkę, to fantastyczne zupełnie.
To znaczy tak, to się zdarza, myśmy nawet mieli teraz w lutym takiego wilka, jest sobie grupa rodzinna w Beskidzie Niskim i było widać, że w pierwszym okresie, kiedy rejestrowała kamera, ten wilk kulał. Cały czas był ze swoją rodziną, cały czas chodził i nie wyglądało na to, żeby coś
żeby
się miało...
wychudzony też, bo to
nie,
chyba
nie,
ważne,
to znaczy w zimie ciężko było stwierdzić, że to była kontuzja zimowa, bo on był też w tym futrze takim zimowym, więc wyglądał na puchatego. Natomiast widzimy, że nadal jest 7 osobników w tej grupie rodzinnych i wszystkie już teraz chodzą normalnie i zachowują się normalnie, więc no, jest tak, że one się opiekują sobą nawzajem, ale to, że wilki są rodzinne, to jest nie tajemnica, tak myślę.
Jak powiedziałaś o odwodnieniu, to pomyślałem sobie, jaka tam pogoda w rejonie Białegostoku, a dowiemy się zaraz, mam nadzieję. Adam Zbyryt, czyli człowiek z puszczy, wedle profilu facebookowego Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, Adamie.
Dzień dobry Państwu.
Adam mnie ucieszył niezwykle, bo kiedy opowiedziałem, o czym zamierzamy mówić w dzisiejszej audycji, powiedział, a ja zdradziłem, że hasło samoleczenia zwierząt, bo co mają zrobić dzikie, które nie udają się do kliniki, hasło samoleczenia zwierząt się pojawi, powiedział, a to jest mój konik. No to galopuj, Adamie. To jak to te dzikie załatwiają swoją aptekę?
Wszystkie zwierzęta, znaczy większość zwierząt, a jestem przekonany, że wszystkie zwierzęta, ponieważ nie zbadaliśmy tego u każdego, stosują pewne zabiegi, pewne właśnie rozwiązania naturalne w postaci czy to roślin, czy to spożywania gleby lub innych substancji w naturze, do tego, żeby walczyć, żeby radzić sobie z takimi najprostszymi dolegliwościami. Wiadomo, że jeżeli jest coś poważnego, to zazwyczaj w naturze, tak samo jak kiedyś u ludzi, prowadziło to do śmierci. Ale jak słyszeliśmy, nawet kontuzja dosyć poważna u wilków, wcale taka nie musi być. To zależy też od tego właśnie, czy zwierzęta żyją na przykład w stadach rodzinnych, czy nie i tak dalej, jak wysoko są uorganizowane. Natomiast zwierzęta właśnie dzikie mają takie zdolności walki z takimi podstawowymi różnymi dolegliwościami poprzez właśnie stosowanie tak zwanej zoofarmakognozji, czyli właśnie samoleczenia. Zwykle dotyczy to...
Zoofarmakognozji.
Tak.
Uczymy się takich terminów.
Grzegorz lubi nowe słowa.
Bardzo.
Cieszę się, że jeśli go nie znaliście, to zjawisko zostało już opisane w około 350 roku przed naszą erą.
Znaczy co, u nas szukają ziółek, które zastąpią witaminy na przykład? Roślin?
Nie. Nie chodzi o witaminy, a chodzi o to, żeby to były rośliny, które najczęściej są w jakiś sposób nieprzyjazne, Państwu, bardzo, bardzo dosłownie, dla innych gatunków, które na przykład są pasożytami, jakimiś patogenami danego zwierzęcia. Czyli na przykład mamy sikorkę, która w gnieździe ma dużo pasożytów w momencie, kiedy wysiaduje jaja, to do tego gniazda znosi mchy, różne aromatyczne zioła. W pobliżu, jeżeli gnieździ się plantacji lawendy, z przyjemnością będzie tą lawendę do tego gniazda przynosiła, dlatego że lawenda ma dużo aromatycznych związków, które pasożytom nie służą.
Też przynoszę lawendę do domu.
Tak, no, ale my wydawało mi się po to, żeby pachniało, a sikorka, proszę bardzo. Nie tak, tylko.
Nie tylko żeby pachniało.
Tak, zgadza się. No właśnie wilki zjadają trawę do tego, żeby pobudzać swój układ pokarmowy po to, żeby oczyszczać go, aby walczyć z jakimiś nieżytami jelit. Ale co ciekawe, nasze psy również to robią, ale okazuje się, że wcale nie w tym celu. To prawdopodobnie spuścizna po ich przodkach. Robią to nie wtedy, kiedy właśnie im coś dolega, ale zazwyczaj wtedy, kiedy są głodne albo po prostu dla zabawy. Mają taki nawyk. Tak. Okazuje się, że wcale nie jest tak, że to ma im służyć w tym samym celu, co...
Ja tylko może dodam jedną rzecz, że a propos jeszcze tego samoleczenia, też bardzo ważne w tym przypadku, jeżeli chodzi o kontuzje, czyli rany, złamania, zwichnięcia, to też jest ważna kondycja zwierzaka w momencie, kiedy taka kontuzja następuje. Bo zwierzę, które jest zdrowe, które jest dobrze odżywione...
Żeby pobudzić organizm, tak, by się komórki odtwarzały.
Ten układ odpornościowy też będzie wtedy intensywnie pracował, na przykład będzie bronił organizm przed infekcją, bo infekcje bakteryjne u dzikich zwierząt naprawdę są bardzo często zwalczane, co można było obserwować. One sobie radzą po prostu, tak jak my musimy stosować jakieś środki odkażające rany i tak dalej. W przypadku zwierząt dzikich, na przykład u jelenia, jest tak, że on bardzo często z ranami radzi sobie sam.
Adamie, to wszystko podpowiada instynkt.
Tak, znaczy to są takie cechy wrodzone, które są przekazywane zapewne genetycznie z pokolenia na pokolenie, kiedy kiedyś jakieś osobniki zaczęły stosować właśnie jakieś rośliny czy inne rzeczy, bo na przykład jadają też tak, albo gleby, bo na przykład geofagia to też jest jedna z sposobów leczenia, radzenia sobie właśnie z różnymi dolegliwościami i robią to dosyć często.
Powiedziałeś, że geofagia, zapisuję.
Geofagia. Tak, czyli zjadanie gleby. Wśród ludzi też to jest dosyć powszechne, zwłaszcza u kobiet w ciąży. Okazuje się, że dosyć często zdarzają się takie przypadki udokumentowane, na przykład zjadania tynku ze ścian. Albo kredy. Robią to na przykład nasze krzyżodzioby, tak, krzyżodzioby świerkowe. Zjadają cegły, zaprawy między cegłami, zjadają właśnie glebę.
A my myślimy, że robi to nam na złość. A to jest dla zdrowotności, jak mówił Karbul albo Pawlak, już sam nie wiem. Adamie, bardzo dziękujemy. Jesteśmy zdrowsi, kiedy jesteś razem z nami, chociaż raz w tygodniu. Człowieku z Puszczy. Bardzo dziękujemy za spotkanie. 9:34, 10 minut temu przyszła odpowiedź od pani Marioli. Przypomnijmy pytanie, bo to już państwo zapomnieli. Chodziło o rasę.
Tak. W którym roku został zatwierdzony wzorzec polskiego owczarka niewinnego?
Odpowiedź brzmi 1963 rok. Oczywiście, napisała pani Mariola.
Tak, jest to prawidłowa odpowiedź. Pytanie było trudne.
Czy to jest, znaczy, że rasa jest stara, czy na tle, że tak powiem, ogólnym, wielorasowych, to stosunkowo młoda.
Rasa generalnie jest bardzo stara, natomiast w roku 1963 grupa osób po długich latach doprowadziła do tego, że opracowano w końcu wzorzec rasy. Rasa została jakby ustalona, rasa stała się stabilna i od tego momentu możemy mówić o polskich owczarkach nizinnych w takim współczesnym znaczeniu jako rasa.
I dzięki temu można oceniać, ten super spełnia wymogi dokładnie tego wzorca. Generalnie rzecz biorąc, kiedy okiem sędziego spoglądacie, panie, okiem fachowca na takiej wystawie, no to na co najpierw? Kształt, swing, że tak powiem, poruszanie się, umaszczenie. Pierwszy rzut oka dotyczy czego?
Ja jestem hodowcą Golden Retrieverów, oprócz tego, że jestem sędzią kynologicznym grupy 8.
Piękna posada.
Tak. Jest to piękna rasa i na przykład w mojej rasie takim najbardziej...
Pierwszym rzutem oka
to jest
ogarniam.
To jest głowa. Głowa i wyraz.
I uszy, i oczy.
Też, oczywiście, bo one wszystkie składają się na ten wyraz. Jest wiele takich ras, które mają, nazywam je rasami głowy, czyli one powinny mieć bardzo charakterystyczne, od razu rozpoznawalne głowy. Oczywiście sędzia bierze pod uwagę wszystkie aspekty.
Sędzia się zachwyca czasem, czy sędzia musi być zero-jedynkowy? wzorzec albo nie wzorzec? Zgadza się albo nie zgadza?
Wzorzec zawsze pozostawia pewne pole do interpretacji.
No bo jak takie zrobi maślane oczy, to sędzia dodaje plusik, czy nie?
Nie, nie. Maślane oczy myślę, że...
Pośród Goldenu to jest znakomite.
Ale ja to jestem ciekawa z tym owczarkiem nizinnym, bo on wygląda jak taka wielka kula sierści. O czym, po czym się, że tak powiem, determinuje, czy to jest taki super rasowy pies.
Która
bo to naprawdę wygląda kula sierści.
Z tego powodu sędzia na wystawie psa musi przede wszystkim dotknąć.
No właśnie, tam ma, tylko dotykało.
Ma takie
bo
to prawo.
Ma takie prawo. Oczywiście są rasy, do których no, nieco trudniej się podchodzi, ponieważ są bardzo nieufne w stosunku do obcych osób, ale ogólnie rzecz biorąc anatomię psa oceniamy rękami.
To od razu powiedzmy, kiedy państwo, co bardzo polecamy i do czego bardzo zachęcamy, odwiedzą w przyszłym tygodniu wystawę 8 i 9, czyli sobota i niedziela, teren stadionu i hali AWF. Choć mapka będzie potrzebna, bo będzie trochę w innym miejscu, jako się rzekło, niż zazwyczaj, całe to centrum. Jeśli chcemy pogłaskać, jak co roku powiemy...
To znaczy zawsze trzeba zapytać opiekuna, ponieważ opiekun zna swoje zwierzę i
tak
będzie wiedział, czy pies będzie sobie życzył, żeby go głaskać, czy może nie.
Ale to się zdarza, prawda?
Tak, oczywiście.
Może mieć nadzieję na poczochranie.
Oczywiście, oczywiście. Większość psów jest bardzo, bardzo zadowolona z tego, że mają ręce do głaskania.
Znam takie osoby spośród tu obecnych, które czochrały w tygodniu pszczółki po grzbiecie.
Tak!
No powiedz, jak było.
Było cudownie. Czochraliśmy pszczółki po grzbiecie. Karmiliśmy z Frankiem, bratankiem, pszczółki miotkiem z paluszka i robiliśmy im piękne zdjęcia. I zdjęcia można zobaczyć na
naprawdę,
jelenie w terenie.
To co mówi...
Tak, odwiedziliśmy Anię Kmiecik.
Fotograficznym obrazem.
Tak, jest zapisane, można sobie relacje z tego naszego wyjazdu i odwiedzin u pszczółek zobaczyć. Nie zabrakło też, Ania po prostu zagwarantowała mi akcent z Saczy i zabrała nas również na bobry, które tam w okolicy mieszkają. W ogóle okolica Pasieki jest przepiękna. Polecam wycieczki w tamte rejony, bo jest gdzie pochodzić i popatrzeć.
To chyba kraśnie jest z zadowolenia tam po drugiej stronie Ania Kmiecik. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, pewnie, że tak.
Jak się skończą Igrzyska Europejskie, to ja też przyjadę.
Zabiorę.
Ale teraz opowiedz proszę, bo dzisiaj takie mamy ludne akcenty i wystawa i te stadne zachowania zwierząt. To powiedz, jak jest pomiędzy, że tak powiem, gatunkiem człowieka pod tytułem pszczelarz i bartnik. Czy też macie swoje wystawy albo spotkania z wymianą doświadczeń?
Może wystawy tak bardzo nie, no bo jednak ciężko tą pszczołę gdzieś tam tak oficjalnie pogłaskać, aczkolwiek już udowodniliśmy,
niektórym,
że pszczołę
tak niektórym się udaje, tak. Widziałem, tak.
Tak, ale tutaj właśnie też pod okiem zawsze opiekuna, tak opiekun wie, jak podejść, którą podać pszczołę, jak do pszczoły podejść i tłumaczy też, w którym momencie możemy sobie pozwolić właśnie przy tej pszczole ją pogłaskać. Ale my mamy coś takiego jak konferencje, spotkania, zebrania pszczelarskie, mamy wymiany doświadczeń. Właśnie jadę na jedno, jestem trochę spóźniona, ale mam nadzieję, że zdążę, bo tam warto jechać.
To ja jeszcze dodam od razu, że jutro odbędzie się taka niemała uroczystość. Uroczystość w trakcie 30. biesiady u Bartnika w Stróżach koło Grybowa. Może tam jedziesz właśnie?
Dokładnie jadę tam, tylko ja jadę dzisiaj na te wykłady dla pszczelarzy, a jutro jest właśnie ta taka cała...
Wręczenie odznaczeń państwowych dla pszczelarzy się odbędzie. Tak, wojewoda Małopolski, pan Łukasz Kmita będzie wręczał?
Właśnie,
to teraz wiem, gdzie jedziesz. To teraz
tak,
wiem, gdzie
szczerze,
jedziesz.
Tam warto jechać, kochani. To są na wysokiej półce wykłady pszczelarskie. Tam można spotkać pszczelarzy, wykładowców, porozmawiać z nimi. Oni są dostępni dla pszczelarzy. Po prostu naprawdę warto być tam, gdzie można się czegoś konkretnego nauczyć. Szukajcie, segregujcie tej wiedzy, bo ta wiedza nie zawsze jest taka, którą powinniśmy stosować na pasiece, a tam na pewno się spotkacie z takimi wykładowcami, z którymi warto.
No to w takim razie szerokiej drogi, Aniu. Bardzo dziękujemy, liczymy
na spotkanie. Pozdrawiamy i do zobaczenia.
Stacjonarne.
Do zobaczenia.
Za tydzień dziękujemy bardzo. myślę, że nikt nie jest aż tak szalony, by bez zapytania pszczelarza nie planował pogłaskania nawet w obcej pasiece.
Tak, myślę, że tutaj nawet Franek, który jest trochę roztargniony, absolutnie patrzył najpierw na Anię i dopiero potem, jak dostał przyzwolenie albo miód na palec, to ona kierowała go. To była fajne doświadczenie, na pewno bliżej bzyczącego świata, natomiast tak jak podkreślaliśmy i Ania mówi, nigdy bez opieki czyjejś, bo po prostu nie wiemy, nie znamy pszczół. Ania nam opowiadała o tym, że każdy rój, każda rodzina pszczela ma jakiś swój charakter i tylko gospodarz, tylko właściciel tych pszczół wie tak naprawdę, jak się który ul będzie zachowywać i widzieliśmy, że każdy ul zachowywał się trochę inaczej.
Doprawdy.
Tak?
Czyli ten głaskalny.
Głaskalny, tak.
To był ten pierwszy z lewej.
W sumie to tak. Pierwszy albo drugi z lewej.
Oczyma duszy to widzę właśnie. Zdjęcia piękne w takim razie. Aniu, pozdrawiamy bardzo serdecznie raz jeszcze. Anna Kmiecik, nasz stały ekspert z dziedziny pszczelarstwa i bartnictwa. A my wracamy raz jeszcze myślą do przyszłotygodniowej wystawy, międzynarodowej wystawy psów rasowych. Dwudniowa wystawa. Jakby tak wycelować, bo dwóch dni nie spędzimy na terenach AWF.
Ale my zapraszamy na dwa dni.
Z noclegiem. Gdyby tak jednak zaplanować rodzinną wyprawę, to kiedy jest najciekawiej, albo kiedy właśnie jest najswobodniej? Bo może nie wszyscy kochają moment tłumu i fanfar i szarf, albo wstępnych... Nie, szarfy tam się nie przecina pewnie. No, ale w każdym razie, kiedy jest finał, to tej dekoracji jedna za drugą oglądać może niektórzy nie chcą. Chcą właśnie taki spokojny moment, spokojne emocji przedstartowych, ale jednak zobaczyć nie w ringu, a gdzieś tam na parkowych trawnikach.
Na naszej stronie jest rozpiska. Nie każda rasa jest prezentowana przez cały dzień, więc warto by było wybrać sobie rasy, które się chce zobaczyć.
A no właśnie, dobry klucz.
Popatrzeć o której godzinie, na którym ringu, w który dzień, ponieważ nie wszystkie rasy są w obydwa dni. Mamy wystawę podzieloną na dwa dni, więc część raz w sobotę, część raz w niedzielę. Więc proponowałabym wybrać sobie kilka ulubionych ras, pojawić się na ringu, obejrzeć te psy, porozmawiać z hodowcami, podpytać o rasę. Natomiast na finałach tak zwanych best in show można zobaczyć tak naprawdę przekrój tego, co było przez te dwa dni. Czyli najlepsze psy wybierane na ringach trafiają na ring honorowy i wtedy jest prezentacja.
Te finały to rozumiem niedziela?
Finały są i w sobotę, i w niedzielę. Tak, w sobotę są finały z ras, które są wystawiane w sobotę. W niedzielę są finały raz wystawianych w niedzielę i finał obydwu dni.
Przepraszam, czy wam przeszkadza deszcz w wystawach?
Troszeczkę tak, dlatego
że... To się może zdarzyć, co pokazuje dzisiejsza sobota.
Może się zdarzyć, ale my mamy zamówioną piękną pogodę.
A skoro tak, to nie mam pytań.
Finały się odbywają na hali.
Po południową godziną.
Finały. O 15:00, w okolicach 15:00-15:30 na hali. Natomiast większość ringów jest na zewnątrz, z wyjątkiem ringów przeznaczonych dla małych ras, którym byłoby ciężko w trawie, czy mam nadzieję nie w błocie.
A raz jeszcze zapraszamy. 25. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Przyszły tydzień, 8-9 lipca. Obiekty, stadion i hala krakowskiej AWF przy Alei Jana Pawła. Jeśli chodzi o przygotowania przed wystawą, to zapewne i weterynaryjna kontrola wchodzi w grę, tak jak w przypadku doktora Wojtka Kujawskiego, który, jak już wspomniałem, dzisiaj nie jest tu, bo jest tam, właśnie na obiektach AWF, bo tam zawody związane z pięciobojem nowoczesnym i konkurencjami hippicznymi podczas Igrzysk Europejskich. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry, witam. Finały mężczyzn i kobiet w jeździectwie z grupy pentatlonu, czyli pięcioboju, pogoda się zrobi dużo lepsza.
Czy dla koni to jest zagrożenie? Bo dziś rozmawiamy między innymi o urazach stawów kolanowych, biodrowych, generalnie kończyn.
I te kończyny u koni, to jeżeli byśmy wzięli pod uwagę wszystkie urazy, jakich doznają konie w swoim życiu, i odrzucili niewielką grupę, czyli urazy pastwiskowe związane z pogryzieniami przez współtowarzyszy, to myślę, że 80% to są urazy kończyn. Niekoniecznie podczas jakiegoś wykonywania ćwiczeń czy zawodów sportowych. Również czasami wynikłe ze zwykłego przebywania na świeżym powietrzu. Ale te zawody sportowe są rzeczywiście najbardziej urazogenne, ponieważ i wielka prędkość, która im towarzyszy, albo wzmożony wysiłek, a co za tym idzie stopniowe osłabienie siły mięśniowej lub też uderzenia, tak jak na przykład odrągi przeszkód, chociaż te akurat z roku na rok są coraz bardziej cywilizowane, coraz lżejsze i coraz mniej kontuzjogenne.
Bo kiedyś to były drewniane kłody po prostu.
Kiedyś po pierwsze to były drewniane kłody, a zamki, na których wisiały, czyli tak zwane kłódki, były tak mocno zamontowane, że właściwie te przeszkody można było określić jako przeszkody stałe. Od wielu lat Międzynarodowa Federacja Jeździecka już polepsza system mocowania kłódek na stojakach i ich drągów. Drągi są już naprawdę lekkie, że dziecko może je podnieść, a kłódki wybijają te drągi, że tak powiem, nawet przy najmniejszym uderzeniu, a zatem można powiedzieć, że z wyjątkiem konkurencji crossowych, gdzie jeszcze te przeszkody są bardziej stałe, uderzenie czy przewrotka na parkurze jest mniej dużo urazogenna niż 10-20 lat temu, ale urazy się zdarzają.
Dobrze, to czym ty się teraz zajmujesz, kontrolując przed zawodami te fantastyczne rumaki, wytrenowane, przygotowane, sprężone i gotowe do rywalizacji? Czy tobie się udaje w tym 15-półgodzinnym wymiarze czasowym uniknąć groźniejszej kontuzji, bo wyłapiesz coś, czego jeszcze nawet jeździec nie wyłapał na przykład?
Wielką rolą jest rola trenerów, którzy kwalifikują zwierzęta do startu. Oni w swoich stajniach muszą na nie patrzeć i muszą ocenić, czy konie są zdrowe. Ale
patrzą, czy jedna noga po nocy nie jest cieplejsza. Nauczyłeś nas tego.
Tak, no rzeczywiście ciepłota nóg może świadczyć zarówno zbyt ciepła noga, jak i zbyt zimna, to nie jest dobrze, ale zaraz o tym jeszcze opowiemy. Natomiast przed samymi zawodami są tak zwane przeglądy weterynaryjne, które już w absolutny i bezwzględny sposób pozwalają określić, czy koń jest fit to compete, czy też niestety musi poczekać na swoją kolej, aż będzie zdrowszy. Oceniamy nie tylko to, czy koń kuleje, czy jest nieregularny, ale również to, jaka jest jego kondycja i konstytucja. Koń, który jest, można powiedzieć, wyniszczony jakimiś innymi chorobami, na przykład przeszedł kiedyś boreliozę, będzie miał dużo gorszą masę mięśniową, dużo gorzej się poruszał i taki koń jest eliminowany ze startów do czasu, aż odzyska pełnię sił. Również zwierzęta, które nie kuleją, ale mają różnego rodzaju zaburzenia związane z układem wewnętrznym, czyli na przykład mają schorzenia wątroby, schorzenia nerek, to manifestuje się wszystko i na skórze, i na umięśnieniu. Również są eliminowane ze startów do czasu, aż wydobrzeją, a jeżeli nie jest to możliwe, to po prostu muszą zrezygnować z tego sportu zawodowego. Słowem, taka bezwzględna kwalifikacja musi następować, ponieważ no, nie możemy sobie pozwolić, żeby dobrostan zwierzęcia w jakikolwiek sposób uległ pogorszeniu w trakcie lub po starcie. Urazy niestety się zdarzają nawet u zdrowych zwierząt, tak jak u zdrowych ludzkich sportowców. Może dojść do skręcenia stawów, może dojść do uderzenia w ścięgna i stanów zapalnych tych ścięgien. Może wreszcie dojść do złamań. I złamania u koni niestety ze względu na masę zwierzęcia nie składają się tak łatwo, jak składam złamania w swojej lecznicy u psów i kotów, które stosunkowo łatwo można doprowadzić do wygojenia. Ze względu na to, że koń nie potrafi przez 2 miesiące...
Tak, trudno sobie wyobrazić konia na wyciągu, na wznak.
Na trzech nogach. Właśnie. Nie jest w stanie po prostu, w przeciwieństwie do psa, który na przykład ma założony jakiś montaż metalowy i jakąś stabilizację zewnętrzną. Oprócz rybaków, bo u rybaków to się jeszcze udaje, to sprawy związane ze złamaniami często wykluczają konie ze sportu, a czasami niestety kończy się to również ich śmiercią.
Ale doktor Wojtek, fit to compete, będę tego używał w takim razie. Gotowy do rywalizacji. Zdrowia koniom i mało pracy lekarzom sportowym, weterynaryjnym przed zawodami, Wojtku, w takim razie. Do zobaczenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Bardzo dziękujemy. No to czas się żegnać. Runo, mogę tak wołaczem się zwrócić?
Oczywiście.
Zdrowia, dziewczyno. Dla ciebie nasze myśli i dla ciebie nasza akcja.
No właśnie.
Wsparcia przede wszystkim.
runa.psilos.org, tam historia runy, dokładnie opisana. Tam link do zbiórki na portalu Ratujemy Zwierzaki. Bardzo dziękuję portalowi Ratujemy Zwierzaki za to, że nas wspomaga, nie tylko nas, inne fundacje, ułatwia nam czynić cuda, zbierać dużo pieniędzy, które potem naprawdę na bardzo drogie zabiegi się wydaje, bo jak Państwo zobaczą na stronie runa.psilos.org, dwie operacje, które runę czekają, naprawdę tanie nie są. runa.psilos.org, dziękujemy za każdą wpłatę.
Bardzo dziękujemy. Polecamy Państwa uwadze. Na stronie Radia Kraków będzie niebawem także fotodokumentacja z dzisiejszego udziału Runy w audycji Klinika Zdrowego Chomika. Zresztą bardzo, bardzo nas tematycznie zapłodniła, bo to ciekawy wątek, te zabiegi wstawienia sztucznego stawu biodrowego u zwierzaków. Nie wszyscy pewnie o tym wiedzą, że tak jest. Przypomnijmy, za tydzień dwudniowa wystawa psów rasowych, międzynarodowa zresztą, więc raz jeszcze polecamy Państwa uwadze. Pogoda podobno jest.
Zamówiono. Tak, pogodę zamówiliśmy i zapraszamy serdecznie. Oprócz wystawy międzynarodowej mamy tam również wystawy krajowe i wystawę klubową basetów oraz wystawę gończych polskich. Wystawy zaczynają się od godziny 10 i w sobotę i w niedzielę. Zapraszamy serdecznie.
Jak wystawić gończego polskiego? To jest dla mnie zagadka.
Zawsze. On się sam wystawia. Jest...
No, ba. Tylko, że w jednym miejscu przez dłużej niż jedną dziesiątą sekundy.
Tak? Potrafią, nie wierzysz,
to tylko na wystawach takie cuda, moim zdaniem. Ale warto zobaczyć. Drodzy kochani słuchacze, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za aktywność. Mam dla Państwa 10 podwójnych zaproszeń. A, czekali Państwo na to. 10 podwójnych na Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych. To jest zaproszenie ważne. I w sobotę, i w niedzielę.
Tak, na obydwa dni wystawy dla dwóch osób.
Proszę pisać grzegorz.bernasik@radiokrakow.pl, zgłaszając zapotrzebowanie.
10 podwójnych zaproszeń.
10 podwójnych, nie powiedziałem?
Nie.
Podwójnych, proszę Państwa. A pojedyncze za tydzień spotkanie w Klinice Zdrowego Chomika. Wszystkim gościom, uczestnikom bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.